Zostałem zobowiązany przez dyrektora Chmurę właśnie do tego, żeby popracować z ansamblami, popracować z orkiestrą, żeby to było świetne, świeże, nie tyle leczyć, ile po prostu zrobić to na jakimś tam poziomie, na który on liczy. Staram się jak mogę.
Bo nie liczyłam, ile lat byłeś związany z Warszawską Operą Kameralną, ale na tyle długo, żeby jakby współpartycypować, współorganizować te słynne już festiwale mozartowskie, czyli przygotowywałeś, dyrygowałeś, nie wiem czy wszystkimi, ale większością oper Mozarta. No i w związku z tym myślę, że ten Mozart nie ma dla ciebie żadnych tajemnic. Oczywiście myślę o jego muzyce.
No tak, jeśli chodzi o Warszawską Operę Kameralną, 89 rok. To jest rozpoczęcie współpracy, ona trwa do dzisiaj. Zacząłem giardinierą, La Finta Giardiniera i zaraz potem był Don Giovanni. Więc czy są jakieś tajemnice, czy już nie ma dla mnie tajemnic w Mozarcie? Im dłużej żyję, im więcej dyryguję i zajmuję się Mozartem, tym więcej jest tam jeszcze do odgadnięcia. To jest nieprawdopodobne. Mam za sobą ponad 200 spektakli Wesela Figara na tej drodze zawodowej, a ciągle w pewnych miejscach ciarki mi przechodzą po plecach, jak muzykuję jakiś temat, czy frazę, czy ensemble, czy finały, czy arie chociażby. To jest niesamowite. To jest zaczarowany kompozytor po prostu.
To Wesele Figara jest taką perełką komizmu i sytuacyjnego, i muzycznego. Myślisz, że jeszcze coś możesz właśnie tam znaleźć, czego do tej pory, nie wiem, nie udało ci się znaleźć, albo jakoś tak nie zwracałeś na to uwagi?
Wiesz, libretta Mozarta, w ogóle jego opery całe i pod kątem muzycznym i literackim, ciągle dają jakieś powody do przemyśleń. Bez przerwy zadaję sobie pytania, wyobraźnia pracuje, jak należy czytać pewne zwroty bezpośrednie, jak odgadywać relacje między bohaterami. I nie sądzę, żeby to było takie lekkie, łatwe i przyjemne do końca, że to jest ciągle bardzo inteligentne zadawanie pytań i szukanie inteligentnych odpowiedzi na to, co jest między ludźmi. Tam Mozart zajmuje się ciągle ludźmi, ciągle ich relacjami, ich problemami, ich stanami duchowymi. To wszystko jest w ciągłej rozprawce, jak gdyby, w ciągłej etiudzie, w ciągłej pracy, w ciągłym obrabianiu. Tym się zajmuje. Mhm. Cały czas.
A zważywszy, że reżyserzy szukają teraz jakby nowych form przekazu takiego wizualnego, osadzają te dawne historie w dzisiejszej rzeczywistości. Wczoraj oglądałam na kanale Mezzo właśnie Don Giovanniego, zresztą w świetnym wykonaniu, ale osadzonego w takiej rzeczywistości drapieżnej, współczesnej. Czy te działania reżysera w jakikolwiek sposób wpływają, burzą twoją muzyczną koncepcję? Czy to są dwa różne światy?
Wiesz, nie chciałbym tu uchodzić za jakiegoś dinozaura, konserwatystę, takiego, co to tak ciągle naftaliną rzuca wokół. Mówię przenośni, metaforycznie. Nie chciałbym Mozarta umiejscować w jakimś muzeum i nie tykać go w ogóle. Ale przecież, tak jak Jean-Pierre Ponel powiedział, wybitny interpretator, reżyser całego cyklu mozartowskiego przed laty, mówi, można przełożyć akcję na przykład Così fan tutte czy Don Giovanniego do czasów współczesnych. Można, tylko po co? Kiedy to jest wszystko tak cudownie pokonane. Ja mam problem z tym, z interpretacją oper Mozarta. Robiłem akurat Wesele Figara może 5 lub 6 razy z różnymi reżyserami. Na ten temat również piszę pracę doktorską na temat współpracy reżysera i dyrygenta, kierownika muzycznego. I mam z tym kłopot, co my możemy poprzez transformowanie akcji do czasów współczesnych, co możemy zaproponować i jaką wartość poznawczą, jeśli chodzi o operę Mozarta, możemy przekazać młodemu pokoleniu. Co oni będą na przykład w operze rozumieć, na przykład Turandot, w którym przedstawia się 3 najważniejsze osoby w państwie, prawda? Jako transwestytów na przykład. Co zrozumie wtedy widz? Jak on zrozumie, po co ta opera została napisana? I jeżeli my będziemy tylko się opierać na wulgaryzmach i ten, to co my zrozumiemy z głębokiej myśli Lorenza da Ponte i Wolfganga Amadeusza Mozarta? No co zrozumiemy? Niewiele, albo źle zrozumiemy. Stąd trzymam się takiej pewnej konwencji, że trzeba grać, trzeba myśleć o tym, co jest do powiedzenia w tym. Trzeba zajmować się tematami, które są do zagrania w tych operach. I to mnie interesuje. Mnie interesują właśnie to, co mówiłem wcześniej. Relacje między ludźmi, stany ich duchowe, ekspresja. To mnie interesuje w operze, a nie powierzchowne łapanie się, tam obłapywanie się czy rozbieranie. To nic nie daje, nic nie wnosi nowego. To jest moje zdanie.
Błądzisz dalej po świecie tak jak do tej pory. Bardzo dużo podróżowałeś jako dyrygent.
Dość dużo, teraz troszkę mniej, ale mam takie swoje miejsca w Europie. Teraz są wschodnie rynki bardzo zainteresowane współpracą. Na przykład jestem stałym dyrygentem w Łotwie. Wybieram się do Kopenhagi znowu po latach. Jest trochę rzeczy do zrobienia. Wybieram się do Moskwy, do Teatru Mariinskiego. Nawiązujemy współpracę z tą sceną. Myślę o warszawskiej operze kameralnej. Będziemy mieli ścisłą współpracę właśnie z operą kameralną z Moskwy, a poza tym jestem w Polsce.
A to twoje wędrowanie wynika z twojego temperamentu, czy po prostu, no właśnie, zastanawiałam się.
No, to jest proste bardzo, każdy wypełnia swój zawód tak jak potrafi, gdzieniegdzie przychodzą zamówienia, gdzieniegdzie trzeba się o nie postarać. To jest tak jak w życiu, tu nic szczególnego nie ma. Nie robię jakiejś wielkiej światowej kariery, bo na nią już za późno.
Nigdy nie jest za późno, ktoś powiedział mądry. A jeszcze wracając do świata opery i właśnie bywając poza granicami Polski, zauważasz, że opera jako sztuka, jako gatunek żyje, czy ma się słabo? Jak to wygląda w takim właśnie spojrzeniu nieco szerszym poza to polskie podwórko?
Tak, myślę właśnie, co o tym mówić. Niestety wydaje się, że w większości oper narodowych, które obserwuję, już nie mówiąc o Niemcach, Francji, to tam już ewidentnie są rzeczy eksperymentalne. Natomiast też widzę, że we wschodniej Europie podobnie. Też są trendy idące w tym kierunku, żeby coś zmienić, coś, a nawet coś zawetować, zniszczyć. Gorzej, że nie daje się nic w zamian sensownego. Przykładem choćby Wesele Figara, gdzie jedna z reżyserek, akurat kobieta, Niemka, pochodzenia bułgarskiego, zaproponowała mi na przykład w jednej z inscenizacji Wesela Figara, żebym zagrał uwerturę do Wesela Figara na końcu, po finale. Nie przyjąłem tej niewątpliwie interesującej propozycji, tym bardziej, że uwerturę już zagraliśmy na początku i to było wszystko w porządku. No ale jak mam traktować taką inscenizację, w której w czasie opery śpiewacy wychodzą i się kłaniają, bo już jest po spektaklu, a pierwsza scena Figara i Susanny odbywa się w garderobie, w której już kończą swoją pracę i zdejmują makijaż. Tak. Idą do domu i zaczyna się wtedy opera Wesele Figara. I mam zagrać uwerturę po finale, który jest dramatyczny. Wszyscy są jakby już energetycznie, można powiedzieć w pewnym sensie, spełnieni, zmęczeni, tak pozytywnie, prawda? Odnalazł się ten domek miłości wszystkich, prawda? Pogodzili się z sobą, cały Figaro, z hrabiną i tak dalej. Koniec, koniec i ja mam teraz zaczynać na nowo operę. Nie przyjąłem tego.
Ale może to wynika z faktu, że współczesny świat taki jest niespokojny, ciągle poszukujący no, czegoś właśnie takiego niekoniecznie logicznie mądrego, ale innego, właśnie no, coś nowego.
No więc właśnie, no, poszukujący, no tylko co to da? Czy to jest jakaś interpretacja opery, która zostanie po nas? Czy ona będzie trwać? Czy ona będzie zapamiętana? Czy ona będzie stanowić o rozwoju opery jako takiej. Boję się, że niestety opera przeżywa regres.
A jeżeli chodzi o solistów, czy ty masz jakąkolwiek moc dobierania chociażby tych odtwórców głównych partii? Myślę też i zadaję ci to pytanie w kontekście takiej praktyki, jaką od pewnego czasu prowadzi na przykład Multikino. Zaprasza nas zresztą do bardzo ciekawych odtworzeń albo bezpośrednich transmisji oper ze słynnych teatrów i tam oczywiście widząc wypełniony ekran twarzą śpiewaka, no widzisz też, że musi to być i niezły aktor i w miarę urodziwy człowiek, bo nie kupisz po prostu kogoś, kto jakby postaciowo jest taki nieprzekonujący.
No tak, wiemy od dawna, że w Polskim Teatrze Operowym są kłopoty ze śpiewakami, że brakuje tenorów na przykład dramatycznych w Polsce, że brakuje specjalistów, na przykład od Rossiniego. Będziemy robić za miesiąc Cyrulika Sewilskiego. Są kłopoty z obsadą wysokiego tenora Almawiwy czy mezzosopranowej Rozyny, bo dla mezzosopranu ta rola została napisana. I mamy oczywiście pewne kłopoty w Polsce z wyszukiwaniem. Często sobie pomagamy poprzez zapraszanie gości z zewnątrz, ale pytałaś o to, jaki ja mam wpływ. No, mówiąc o Weselu Figara w Teatrze Wielkim w Poznaniu, muszę powiedzieć z satysfakcją, że dyrektor Chmura mi bardzo zaufał i oczekuje na propozycje, które mu złożę, do akceptacji. Przegadamy to sobie zawsze razem, ale ponieważ moją ambicją, bo to jest świetna opera i wcale nic nie oznacza, że ma kilkanaście lat tutaj jest na scenie. Ona jest 4-5 razy w sezonie, więc dlaczego nie ma być kolejnych 5 czy 6, jeżeli jest dobra i ludzie przychodzą na nią, tak? Więc rozglądam się za młodzieżą. I teraz, tym razem, po październikowych dwóch spektaklach, będziemy mieli 10 i 12 lutego, już będą wprowadzeni nowi śpiewacy. Zapraszam do posłuchania nowych, może jeszcze nie wszystko będzie idealne, ale już daję furtkę do tego, żeby 25-latkowie śpiewali Figara główne role. Nie trzeba czekać, bo zanim się obudzą, będą mieli po 40, trzeba schodzić ze sceny.
Czyli stawiamy na młodość.
Jak najbardziej. Uważam, że powinni śpiewać młoda Susanna, młody Figaro, młoda hrabina też. Wszyscy powinni śpiewać młodzi. Im więcej młodych, tym większy smak jest tej muzyki i życia w ogóle.
Czyli zapowiada się ciekawie.
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie.